Wydawnictwo Smak Słowa oraz Audioteka.pl przedstawiają Jornir Hoś, kluczowy świadek. Przekład z języka norweskiego Milena Skoczko. Czyta Leszek Filipowicz. Przedmowa do wydania polskiego. Gdy mrok zapada, jest ostatnią jak dotąd powieścią o Williamie Wistingu, kluczowy świadek, pierwszą. Kluczowego świadka zacząłem pisać późną jesienią 2001 roku. Książka ukazała się w Norwegii w lutym 2004 roku. Od tego czasu nakład wznawiano 25 razy. Kiedy dzisiaj biorę ją do ręki i przerzucam kartki, dochodzę do wniosku, że jest to stosunkowo prosta powieść kryminalna, zarówno jeśli chodzi o język i formę, jak i wydźwięk. Wciąż jednak odnajduję w niej fragmenty, z których jestem bardzo zadowolony. Ta powieść jest szczególna, ponieważ powstała na kanwie prawdziwej historii. Opowiada o jednym z najbardziej zagadkowych i brutalnych morderstw w dziejach norweskiej kryminalistyki, a mianowicie o dokonanym w 1995 roku zabójstwie 71-letniego wdowca Ronalda Ramma. Byłem wtedy młodym, świeżo upieczonym policjantem, a dom jednorodzinny Ramma w Rodberg między Larvikiem a Stavern był pierwszym miejscem zbrodni, w którym się znalazłem. Odkryliśmy w nim ślady walki, walki na śmierć i życie, toczącej się we wszystkich pomieszczeniach, a zakończonej w przedpokoju, gdzie leżało zmasakrowane ciało Ramma. Oględziny miejsca zdarzenia wykluczyły, by sprawca lub sprawcy włamali się do jego domu. Wszystkie okna, drzwi i zamki pozostały nienaruszone, a zatem Ronald Ram najprawdopodobniej sam wpuścił zabójcę do środka. Sprawca wyraźnie czegoś szukał, ponieważ dom został splądrowany. Wszystkie szafy i szuflady były otwarte, a ich zawartość wyrzucona na podłogę. Szkatułka na biżuterię została rozbita, a materac łóżka pocięty, ale nie udało się ustalić, czy cokolwiek zginęło. Co dziwne, portfel Ramma z dużą ilością gotówki leżał na wierzchu, a sejf w piwnicy był nietknięty. Jedyną rzecz, którą sprawca z całą pewnością zabrał z miejsca zdarzenia, stanowił klucz do domu ofiary. Zabójca zamknął nim drzwi za sobą. Gdy 10 lat później ukazał się kluczowy świadek, zagadka wciąż pozostawała nierozwiązana. Liczyłem na to, że pojawienie się tej książki na rynku odświeży zainteresowanie daną sprawą i że zgłoszą się osoby, które wiedzą coś na jej temat. I tak też się stało. Otrzymaliśmy kilka nowych informacji, które doprowadziły do wznowienia śledztwa. Obecnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się w 1995 roku, ale nadal jest to zbyt mało, by móc postawić zarzuty konkretnej osobie. Oczywiście pozwoliłem sobie na pewną swobodę i wprowadziłem zmiany, jeśli chodzi o galerię postaci, ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni i potencjalnych podejrzanych. Najwięcej podobieństw można znaleźć do chwili, gdy w 3 rozdziale Wisting opuszcza dom ofiary. Natomiast największą różnicą między fikcją literacką a rzeczywistością jest to, że czytelnicy poznają rozwiązanie zagadki. Jestem jednak przekonany, że tak jak w powieści do zabójstwa Ronalda Ramma doszło w związku z popełnieniem innego przestępstwa. Kluczowy świadek miał być jedyną powieścią o Williamie Wistingu, ale za bardzo polubiłem gościa, żeby się z nim rozstać. Bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć postać inną niż te, które znałem z literatury. Nie chciałem, żeby mój śledczy był samotnym alkoholikiem, który prowadzi dochodzenie w pojedynkę, tak jak bohaterowie niezliczonych powieści kryminalnych. Chciałem, żeby mój bohater był podobny do policjantów, których znałem z autopsji. William Wisting właśnie taki jest. Prostolinijny, zdolny policjant, ale przede wszystkim dobry, serdeczny człowiek. W kolejnych 9 książkach Wisting dojrzewał i zmieniał się razem ze społeczeństwem. Na własnej skórze odczuwał, że przestępcy stają się coraz brutalniejsi i lepiej zorganizowani, a ludzie są coraz mniej bezpieczni. Im mroczniejszy stawał się świat, tym bardziej Wisting czuł się rozczarowany. Wielokrotnie pozwalałem mu zanurzyć się w ciemności. Punktem wyjścia powieści Gdy mrok zapada była chęć cofnięcia się do samego początku i próba odpowiedzenia na pytanie, jak się to wszystko zaczęło, jaki był William Wisting, zanim zorganizowana, brutalna przestępczość stała się częścią naszej codzienności. Dlatego historia zaczyna się na początku lat 80., gdy Wisting był młodym funkcjonariuszem świeżo po szkole policyjnej. Pisząc tę powieść, odkryłem, że niektóre cechy Wistinga pozostały niezmienne. Nadal jest cierpliwy i wyrozumiały, a tym, co pobudza go do działania, wciąż jest pewność wygranej. To przekonanie zawsze było silniejsze od lęku przed porażką. I to właśnie czyni go tym, kim jest. Pragnę też uspokoić wszystkich zainteresowanych. To nie było ostatnie śledztwo prowadzone przez Williama Wistinga. Wciąż lubię tego gościa. Jørn Lier Hoste. Larvik, styczeń 2017 roku. Choć nie jestem ciężarem dla bliźnich i do nikogo nie pałam z złością, pewność mam, że nie jeden z nich zabiłby mnie z radością. Herman Wildenwey. Zimne powietrze wypełniające murowany budynek było przyjemnie orzeźwiające, gdy Morgan Haukendal pchnął drzwi wyjściowe, niosąc walizkę pełną gotówki, uderzyła go fala upału. Wytarł przed ramieniem kilka kropli potu z czoła i skinął na kolegę, który otworzył tylne drzwi opancerzonej furgonetki. Przez krótką chwilę stał pochylony, czekając, aż zamknął się za nim drzwi. Gdy się odwrócił i zobaczył, że Torger Nordkwiele stoi z podniesionymi rękami, zrozumiał, że coś jest nie w porządku. Tenż z napastników podszedł prosto do Torgera i uderzył go w głowę kolbą karabinu. Konwojent upadł. Z rany przy lewym uchu wypłynęła stróżka krwi. Już po chwili na zakurzonym asfalcie powstała mała czerwona kałuża. Drugi napastnik przycisnął lufę karabinu maszynowego do skroni Haukedala. Mężczyzna usłyszał mechaniczny dźwięk broni, gdy przestępca wsunął nabój do komory. Podnieś śluzę, rozkazał. Konwojent zawahał się. Na moment, a jednak o kilka sekund za długo. Silne uderzenie odbiło się echem we wnętrzu furgonetki. Nieprzytomne ciało Nordkwelego drgnęło w dziwny sposób. Jego łydka była wykręcona pod nienaturalnym kątem w stosunku do kolana. Fragmenty zmiażdżonej rzepki wystawały spod rozdartych spodni munduru. Stukując kod otwierający drzwi śluzy, Haukedal czuł wzbierające nudności. Niemal instynktownie założył drżące ręce za głowę, znalazł miejsce na chodniku, które nie było zalane krwią, ukląkł i położył się na ziemi. Buty taktyczne tupały pośpiesznie obok jego twarzy, gdy napastnicy opróżniali sejf. Potem rozległ się potrójny trzask zamykanych drzwi pojazdu. Kurz, który wzbił się w powietrze z suchego chodnika, trafił Morgana w twarz, gdy samochód ruszył z piskiem opon. Rozdział pierwszy. William Wisting odłożył harmonijkę do szuflady i popchnął ku krawędzi biurka wysoki stos papierów w zielonej okładce. Mógł teraz położyć nogi na blacie. Odchylił się w fotelu i spojrzał na Larviksfjord. Z okna swojego gabinetu na drugim piętrze komendy policji przy Brandvaktsgate sięgał wzrokiem do Stavern, czyli na odległość 8 kilometrów, a przy dobrej pogodzie, takiej jak tego dnia, widok roztaczał się aż do Svener i tamtejszej latarni morskiej. Po fiordzie pływało mnóstwo żaglówek i łodzi motorowych, a na plażach roiło się od wczasowiczów. Rzucił okiem na zegar wiszący nad drzwiami gabinetu. Za 10:50 wkrótce będzie mógł zamknąć za sobą drzwi i udać się na urlop. Wlał do filiżanki resztkę kawy z ekspresu i wyciągnął wtyczkę. Harmonijka i stary ekspres przelewowy Mokka Master należały do wyposażenia gabinetu od niemal 18 lat. To znaczy od dnia, w którym rozpoczął pracę w Wydziale Kryminalnym. Spod pliku papierów wystawał katalog biura podróży, przypominając Wistingowi, że z okazji 20-lecia ślubu chciał zaskoczyć Ingrid wycieczką dla dwóch osób do Rzymu. Od tej magicznej daty dzieliły ich już tylko 3 tygodnie, a komisarz wciąż nie znalazł czasu, by zarezerwować wycieczkę. Podniósł leżącą na biurku podkładkę, szukając kartki z bezpośrednim numerem telefonu do młodej pracownicy biura podróży, lecz przeszkodził mu telefon komórkowy, który wydał z siebie 2 krótkie sygnały. Mógł się założyć, że to kolejny sprośny dowcip od Nilsa Hamera, którego gabinet znajdował się w głębi korytarza. Wisting uśmiechnął się szeroko, gdy zobaczył, że to był SMS od córki. Jestem w Pradze, buziaki, Line. A więc bilet Interrail na który po długich namowach wyraził zgodę, zawiódł ją aż tak daleko. Znowu zerknął na zegar nad drzwiami i lekko westchnął, stwierdziwszy z rozczarowaniem, że mechanizm spóźniał się o minutę w stosunku do zegara na wyświetlaczu komórki, a jednocześnie śpieszył o minutę w stosunku do zegarka na ręce Wistinga. Uznał, że albo nauczy się nastawiać jeden z nich, albo będzie musiał przywyknąć do takich chwil irytacji, które koniec końców były błahostkami. Rzym i biuro podróży musiały zaczekać. Wisting wziął akta sprawy do jednej ręki, filiżankę kawy do drugiej i wyszedł z gabinetu. Nie lubił się spóźniać, zwłaszcza na narady, które sam zwoływał. Nils Hammer był już na miejscu. Gdy komisarz wszedł do pokoju, śledczy wyrwał kartkę papieru z bloku, który leżał przed nim, i zwinął ją w kulkę. 2 godziny i wakacje, skomentował zadowolony z siebie policjant. Tak, i za 2 godziny te akta wylądują na czyimś biurku. Odparł Wisting i z hukiem opuścił dokumenty na stół. Oj, oj, ktoś tu nie ma dzisiaj humoru. Żebyś wiedział, jestem wkurzony. Wisting poprawił ułożenie kilku dokumentów, które po uderzeniu o blat wyślizgnęły się z pliku kartek i mówił dalej. Za to ciebie humor nie opuszcza. Upojony szczęściem? Po wczorajszej konfiskacie haszyszu? Przy okazji, dobra robota. Hammer przytaknął i jednocześnie machnął ręką, jakby nie było o czym mówić. Nie wszyscy są tego zdania. Nie? Rodzice chłopaka z wczorajszej akcji, wyjaśnił. Byli oburzeni sposobem, w jaki został potraktowany ich synalek i zanim wyszli z gabinetu, zwymyślali mnie, kurwa, od najgorszych. Tym, że smarkacz jest na skraju przepaści, w ogóle się nie przejęli, co za ludzie. Wisting zareagował na ten wybuch żalu krzywym uśmiechem, który miał oznaczać, że rozumie kolegę z sekcji narkotykowej, ale musiał przyznać sam przed sobą, że więcej zrozumienia ma dla rodziców chłopaka. Filozofia, którą w zwalczaniu przestępczości narkotykowej kierował się Hammer, sprowadzała się do tego, by pierwsze spotkanie młodego człowieka z policją uczynić tak bardzo nieprzyjemnym, jak to tylko możliwe. Oznaczało to między innymi, że wszyscy, którzy zostali zatrzymani przez Hammera, musieli rozebrać się do naga, wystawić tyłek i rozsunąć pośladki, tak by śledczy mógł skontrolować, czy włosy łonowe nie są skierowane do wewnątrz. Jeśli były, mogło to wskazywać, że narkotyki zostały wepchnięte do środka i ukryte w odbycie. Problem w tym, że większość młodych ludzi, których Nils w ten sposób zniechęcał do narkotyków, nie miała jeszcze włosów między nogami. Badanie naturalnych otworów ciała było jedną z tych metod, z powodu których Hammer budził wiele kontrowersji i gorących dyskusji w środowisku policyjnym i poza nim. Mimo to jego pozycja w sekcji narkotykowej była niepodważalna. Nikt nie mógł się z nim równać, jeśli chodziło o liczbę konfiskat, zatrzymań czy przyznań się do winy. To sprawiało, że patrzono przez palce na jego metody śledcze, choć czasem Hammer znajdował się niebezpiecznie blisko tego, co niedopuszczalne. Dokładnie o godzinie 14:00 zdecydowanym krokiem weszła do pokoju długonoga Thornburg. Zanim usiadła na krześle, Hammer rzucił okiem na jej jędrne pośladki. Borg ze swoimi jasnobrązowymi, zmierzwionymi włosami i wyblakłymi, niemal niewidocznymi rysami twarzy raczej nie należało do kobiet, za którymi mężczyźni oglądają się na ulicy, ale jej piękno tkwiło w oczach. Był w nich jakiś szczególny błysk, który zauważało się dopiero po pewnym czasie, a który zdradzał, że za mało pociągającą powierzchownością kryje się tajemnicze wnętrze. W świadomości Wistinga Thornburg jawiła się jako całkowite przeciwieństwo Hammera. Wszystko, co robiła, było gruntownie przemyślane. Umiała sprawić, że podręcznikowa teoria sprawdzała się w praktyce. Dzięki temu była ogromnym wsparciem dla ekipy dochodzeniowej. Wistinga często nachodziła myśl, że gdyby rozwiedziona matka dwojga dzieci miała inną sytuację życiową i nie stawiała na pierwszym miejscu domu i dzieci, to właśnie ona, a nie on, stałaby na czele wydziału. Prawdę mówiąc, nie sprawiłoby mu to przykrości. Wisting nie miał ambicji, żeby piąć się po szczeblach kariery. Na stanowisku, które obecnie zajmował, znalazł się dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu, a nie marzeniu o tym, by zostać szefem. Dla niego ważniejsze od tego, kto kieruje pracą, był sam fakt, że została ona wykonana.
Dowiedziałeś się czegoś nowego od swoich informatorów?
Spytała Bork, siadając obok Hammera.
Nie, zdaje się, że ten napad trafi do archiwum z adnotacją umorzono z powodu nieustalenia sprawcy.
Odparł śledczy i rzucił małą papierową kulką w tablicę korkową, która wisiała na dłuższej ścianie, starając się trafić w zdjęcie opancerzonej furgonetki z otwartą tylną klapą. Wisting skinął głową, ale nie podobała mu się ta myśl. Wyobraził sobie, jak miliony koron przechodzą z rąk do rąk i zostają wymienione na narkotyki, alkohol, papierosy i broń. Jak pieniądze z napadu zostają wessane w spirale transakcji przynoszących coraz większy zysk i kapitał pod nowe nielegalne inwestycje. Właśnie te żywe wręcz wyobrażenia były jego siłą napędową. Jedną z wielu, które sprawiały, że z własnej woli spędzał sobotnie wieczory w towarzystwie dilerów narkotykowych i innych przestępców zamiast z żoną i dziećmi. Z zamyślenia wyrywała Wistinga syrena wozu policyjnego, który wyjeżdżał z garażu. Dwóch studentów wyższej szkoły policji, zatrudnionych latem na zastępstwo, musiało otrzymać wezwanie, które wydało im się wystarczająco ekscytujące, by użyć sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Życzył im, żeby to było coś poważniejszego niż rozgorączkowany turysta, który zatrzasnął kluczyki w samochodzie, lub pierwszy tego dnia przypadek ostrej popijawy w Bekeskugen.
— Jak stoimy? — zagaił.
— Na spocznij — odparował Hammer.
— Świetnie. A jak możemy posunąć się dalej?
— Nie jestem pewna, czy jest jakieś dalej — odpowiedziała Burg. — Wydaje mi się, że zajrzeliśmy pod każdy kamień i sprawdziliśmy nawet najmniejszy trop.
— Mimo wszystko podsumujmy to, co już wiemy
— zaproponował Wisting, starając się być trochę większym optymistą niż był w rzeczywistości. Podsumowanie wypadło jednak tak, jak się tego obawiał drzemiący w Wistingu realista. Sprawie groziło umorzenie. Po zakończeniu narady został sam w małej sali posiedzeń, zaczął ściągać z tablicy korkowej zdjęcia i notatki dokumentujące profesjonalnie przeprowadzony napad i późniejszą ucieczkę. Zdjęcie spalonego Chryslera, który stał na parkingu przy drodze krajowej numer 40, 20 km na północ od Larwiku, obrazowało przebiegłość napastników. 9 minut po uruchomieniu alarmu o napadzie policja otrzymała zgłoszenie o pożarze auta i skierowała cały zespół operacyjny na północ, licząc, że uda się okrążyć przestępców. Po kolejnych 7 minutach zgłoszono następny pożar samochodu. W okolicy Steinschult, jeszcze dalej na północ, paliło się Audi. Nagłym ruchem ręki Wisting wrzucił zdjęcia do pudła, jakby w ten sposób chciał dać upust złości. Płonące auta wzdłuż drogi krajowej okazały się manewrem taktycznym. Przestępcy uciekli w przeciwnym kierunku. Dopiero gdy pożary w Logendalen zostały ugaszone, policja zainteresowała się zgłoszeniem dotyczącym pożaru zagajnika w Brunlanes. To tam, w pobliżu posiadłości Uleberg, spłonął doszczętnie samochód, którym przestępcy odjechali z miejsca zdarzenia. Zdjęcie przedstawiało wrak Chryslera Voyagera, stojącego obok zwęglonych szczątków niemal 1000-letniego dębu Uleberg, który również padł ofiarą płomieni. Przymocowana niegdyś do drzewa metalowa tabliczka, potwierdzająca, że dąb jest pomnikiem przyrody, leżała razem z 19 pustymi metalowymi walizkami. Od Uleberg bandyci musieli uciekać w kierunku wybrzeża. Ostatni raz byli widziani przez rozchichotaną parę zakochanych. Z położonej na uboczu przybrzeżnej skały w pobliżu Skrawika młodzi zaobserwowali, jak z dużą prędkością nadjeżdża białe Audi i zatrzymuje się tuż przy plaży. 3 mężczyzn ubranych w kombinezony przeniosło 5 czarnych worków na śmieci na pokład dużej łodzi wciągniętej na kamienistą plażę. I jedyne, co zakochani mogli powiedzieć o mężczyznach, którzy odpłynęli łodzią, to, że jeden z nich być może był cudzoziemcem. Gdy późnym wieczorem policjanci dotarli do Skrawika, auta już tam nie było, ale zabezpieczono ślady opon samochodowych i motocyklowych. Tej samej nocy spalona łódź została znaleziona w Aulielwa.
Komisarz już miał zerwać z tablicy zdjęcie zabezpieczonej łuski, gdy do pokoju wszedł Eskild Anvik.
Tutaj jesteś, powiedział.
Miał poważny wyraz twarzy i sprawiał wrażenie, jakby szukał odpowiednich słów.
Tak, ale już niedługo, odparł Wisting.
Szybko jednak zrozumiał, że komendant nie szukał go po to, żeby życzyć mu udanego urlopu.
Masz jakieś plany na weekend?
Na weekend i na kolejne 3 tygodnie. Zrobił sztuczną pauzę. Czuł, że coś się stało. Coś poważnego. Coś, co oznaczało, że urlop nie będzie wyglądał tak, jak go sobie zaplanował.
Ale nie aż takie, żeby nie dało się ich zmienić, dodał z uśmiechem.
Czuł łaskotanie w żołądku, jak zawsze, gdy kroiła się duża sprawa. Został policjantem, żeby urzeczywistnić swoje chłopięce marzenia, a takie nieprzewidziane wypadki czyniły to marzenie wiecznie żywym.
Możesz pojechać do Stavern? Spytał komendant. Właśnie znaleziono tam zwłoki.
Rozdział 2. Jechali na sygnale przez centrum małej miejscowości letniskowej. Wisting znał dobrze okolice, chociaż 40 lat temu krajobraz wyglądał zupełnie inaczej. Las i góry z jaskiniami i szałasami z jedliny. Idealne miejsce dla małych kowbojów i Indian. Wisting zawsze grał szeryfa i właśnie tu, gdzie rzędy domów wyparły wspaniały, gęsty las, postanowił, że zostanie policjantem. Czuł, że zaraz się zarumieni, gdy pomyślał, że właściwie od dziecka lubił reprezentować prawo i porządek. Przed Ausserodswingen 11 przywitał go młody funkcjonariusz policji w idealnie wyprasowanych spodniach od munduru i wypolerowanych butach. Palący się do pracy i ciekawi wszystkiego studenci wyższej szkoły policji stanowili pewną oznakę lata. Wielu jego kolegów patrzyło na nich jak na żółtodziobów i niejednokrotnie traktowało ich szorstko i lekceważąco. Ale nie Wisting. Pamiętał, jak sam był w ich wieku i dlatego robił, co mógł, by czuli się pewni i potrafili sprostać wyznaczonym zadaniom. Niski chłopak, który stał przed nim w postawie na baczność, niczym żołnierz przed swoim dowódcą, nazywał się Jarle Evanger. Natomiast jego młody partner był zajęty rozwijaniem taśmy policyjnej wokół żywopłotu okalającego mały, pomalowany na czerwono dom. Nagle Wisting poczuł mimowolnie rozdrażnienie. Świeżo upieczony funkcjonariusz przekrzywił taśmę, tak że słowo policja znajdowało się do góry nogami, a poza tym ani on, ani jego kolega nie nosili czapki. Obecnie traktowano to jak nieistotny szczegół, ale zgodnie z przepisami dotyczącymi umundurowania policjantów, nakrycie głowy wciąż było obowiązkowe. Wisting nie uważał się za służbistę, ale nie lubił niechlujstwa. Zgłoszenie wpłynęło do centrali o godzinie 14:03. Zameldował Evanger lekko drżącym głosem. Widać było, że jest zdenerwowany tym, co widział i co musi zrelacjonować. Wisting już miał poprosić młodszego kolegę, żeby się rozluźnił i wszystko spokojnie wyjaśnił, ale pomyślał, że w ten sposób podkopie zaufanie chłopaka do samego siebie i dlatego słuchał go uważnie. Na miejsce zdarzenia przybyliśmy o godzinie 14:16, mówił dalej Evanger, a jego jabłko Adama poruszało się w górę i w dół pod jasno-niebieskim kołnierzykiem koszuli. Zawiadomił nas sąsiad Knut Seliesetter. Ich skrzynki pocztowe wiszą na tym samym statywie. Gdy opróżniał swoją, zauważył, że skrzynka sąsiada jest wypełniona po brzegi. Zadzwonił do niego, a potem pukał do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wtedy obszedł dom i zajrzał do środka przez okno. Zobaczył, że sąsiad leży martwy na kanapie. Zupełnie nagi.
Powiedziałeś nagi?
Młody policjant przytaknął gorliwie.
Byliście w środku?
Wisting ruszył w stronę okien salonu. Funkcjonariusz podążył za nim. Nie, drzwi są zamknięte. Nie widzieliśmy nic ponad to, co zobaczył sąsiad. Ale mężczyzna na pewno został zamordowany.
Skąd to wiecie?
Jest nagi. Leży z tyłkiem do góry i ma związane ręce i nogi. Na pewno sam sobie tego nie zrobił. Drugi policjant zdążył otoczyć miejsce zdarzenia taśmą i podszedł do nich. Wisting pamiętał z rundy prezentacyjnej, że chłopak nazywa się Boger. Ciekawe, czy jest spokrewniony z moim starym wykładowcą ze szkoły policyjnej, pomyślał komisarz.
Na pewno nie żyje od długiego czasu, odezwał się Boger, starając się sprawiać wrażenie pewnego siebie i nieporuszonego tym, co zobaczył. Jego głowa jest całkiem granatowa, niemal czarna. Nie było sensu wzywać karetki ani włamywać się do środka, żeby sprawdzić puls. Uznaliśmy, że najlepiej będzie zostawić miejsce zdarzenia nietkniętym.
Dobrze. Kto tu mieszka? Spytał Wisting.
Pierwszy funkcjonariusz był lekko zażenowany faktem, że pominął tak kluczową informację w swoim wstępnym meldunku. Preben Pram, odparł.
Mieszka sam?
Tak, w każdym razie na skrzynce pocztowej widnieje tylko jego nazwisko.
Komisarz podszedł do tarasu przed oknami salonu. Pokonał 2 stopnie schodów i zajrzał do środka przez szparę między zasłonami.
Osłonił oczy dłońmi, żeby lepiej widzieć, ale pilnował się, żeby przez przypadek nie dotknąć szyby. Komendant zrobił to samo.
O cholera, wyrwało mu się.
No właśnie, potwierdził Boger. Opis ofiary zabójstwa przedstawiony przez młodego policjanta był trafny. Z tarasu Wisting dostrzegł mężczyznę przewieszonego przez oparcie czerwonej welurowej kanapy. Mógł mieć około 70, ale komisarz nie był w stanie stwierdzić tego z całą pewnością. Mężczyzna leżał z głową do dołu, lekko przekrzywioną w bok. Był niemal łysy, tylko kilka siwych kosmyków zwisało mu ze skroni. Zanim nastąpił zgon, krew zebrała się w najniższym punkcie ciała, przez co głowa była teraz czarno-granatowa. Oba nadgarstki miał związane niebieskim nylonowym sznurem, który przywiązano ciasno do nóg kanapy. Nagie ciało było zbroczone krwią, która zastygła, zamieniła się w strupy i zczerniała.
Evanger?
Zaczął Wisting, zwracając się do niskiego funkcjonariusza.
Najlepiej będzie, jeśli włożysz czapkę. Jutro znajdziesz się na pierwszych stronach gazet. Jeśli szef nie będzie miał się do czego przyczepić, to da ci wykład na temat umundurowania policjantów.